Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest Technofobia, podcast, w którym opowiadam o tym, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie, a moim dzisiaj waszym specjalnym gościem jest Bartosz Majewski. Dzień dobry, Bartku.
Dzień dobry, Artur. Dzień dobry państwu.
Bartosz przychodzi do nas z firmy Kazbek i jest jej prezesem.
A poprawię cię minimalnie, jestem byłym prezesem, obecnie współwłaścicielem. Mam najlepsze stanowisko na świecie.
Właśnie o tym chciałbym, dobrze, że dałeś się sprowokować, chciałbym o tym porozmawiać, ponieważ to zadziało się, przypomnij, jakoś całkiem niedawno, prawda?
Tak, w styczniu 2023 porzuciłem po 5 latach prezesurę i przeszedłem na pozycję nieoperacyjną, czyli takiego wspieracza trochę, współwłaściciela pobierającego dywidendę i odcinającego kupony.
Pięknie, czyli spijasz śmietankę, nic nie robisz, lenisz się i tak naprawdę już uciekłeś od pracy. Bartku, czy ci nie wstyd?
Czasami, ale potem uznaję, że jednak biorę toporek, idę zrobić ognisko z dzieciakami i jakoś to znoszę.
Okej. Chcę cię o to zapytać, ponieważ widząc zmiany przede wszystkim na LinkedInie, w statusach, mam wrażenie, że właśnie nadszedł taki czas dla dużej grupy osób, aby zmienić trochę front, aby popatrzeć na życie z trochę innej perspektywy. Czasami to jest w takich dziesięcioletnich startach, czy też można powiedzieć takich dziwnych kapsułach czasu, a czasami to są pięcioletnie etapy. Powiedz mi, czy to było coś, co ty myślałeś o tym od samego początku, czy to się narodziło gdzieś w trakcie rozwoju spółki?
To było w trakcie, dla mnie osobiście. Zawsze myślałem o sobie jako o klinicznym pracoholiku. I w związku z tym szkopuł polegał na tym, że miałem zły przykład swojego wspólnika Marcina Drągowskiego, który sprowadził mnie na tą złą drogę, no bo Marcin wcześniej robił przez 9 lat taką spółkę Artefakt i sprzedał ją bardzo dobrze, ale z tych 9 lat on prezesem był łącznie 2. W związku z czym okazuje się, że da się założyć spółkę i niejako wydelegować zarządzanie tą spółką na kogoś innego i ona sobie dalej tam rośnie i przynosi profity i jest fajnie. I tak sobie zacząłem myśleć, że kurczę, ten Kazbek to tak fajnie rośnie, no ale może ja bym też przestał sobie być prezesem i wtedy miał trochę więcej czasu na inne projekty. Może bym zrobił coś innego, może zająłbym się czymś pobocznym, może bym w ogóle odpoczął albo pojechał na dłuższe wakacje. Tak sobie o tym myślałem. No i po mniej więcej 3,5 roku zaczęło we mnie to dojrzewać na tyle silnie, że uznałem, że kurczę, to dobra, to spróbujmy pogadać z Marcinem, ustaliliśmy, że pójdziemy w tą stronę jako jakby zespół zarządzający i wspólnicy. Potem zaraz porozmawiałem z kandydatem na prezesa, czyli Michałem, który był właściwie od 6 miesiąca spółki na pokładzie, więc był bardzo blisko i uczestniczył jakby w robieniu tej spółki od prawie zera. No i zaczęliśmy teraz już w trójkę z człowiekiem, który wyraził chęć bycia prezesem, dążyć do tego, żeby to zrobić. Wyszczególniliśmy sobie wszystkie obszary, które trzeba wydelegować, no i po kawałku i w 5. rocznicę założenia spółki wstałem i tyle.
Piękna opowieść, czyli po pierwsze da się, po drugie jest to coś, co można zaplanować, po trzecie można to zrobić w atmosferze kontrolowanej, a nie pod wpływem jakiegoś ogromnego stresu. Powiedz mi, czy ty, kiedy, jak rozumiem, złożyłeś podpis, tak, no bo trzeba było zmienić pewnie delegacje, statusy w różnych organizacjach i też również przede wszystkim może w KRS-ie, poczułeś satysfakcję, czy poczułeś cholera, teraz skończył się pewien etap w moim życiu, wielka pustka, co ja biedny zrobię?
Jedno i drugie. Aczkolwiek tą pustkę poczułem nie wtedy, gdy składałem podpis w tym KRS-ie, tylko poczułem ją wtedy, gdy zrobiliśmy zebranie z zespołem. I jak zrobisz dobrze sukcesję, to na tym zebraniu mówisz, że de facto sankcjonujemy formalnie stan, który operacyjnie zaszedł już jakiś czas temu, w znaczeniu, no oddałem już, jak widzieliście w ostatnich miesiącach, te wszystkie odpowiedzialności na tych wszystkich ludzi i teraz Michał będzie prezesem. I w twojej głowie jako foundera takiego, wiesz, niezbędnego, sprawczego, w co to nie ja i tak dalej, jest wtedy taka obawa, że cholera jasna, ten zespół teraz powie: Bartek, ale jak to bez ciebie, i inne tego typu reakcje. I jeżeli zrobiłeś tą sukcesję dobrze, to ta reakcja nie następuje i wszyscy stwierdzają, no w sumie to jest dobry pomysł. I wtedy pojawia się taka gigantyczna pustka na zasadzie, ale jak to? Moje plemię, którego do tej chwili byłem wodzem, poradzi sobie beze mnie? Jakby wiem, że o to chodziło, ale jakby ego krzyczy, nie?
Mm-hmm. No właśnie to też jest trochę pod tekstem tego, co się pytam, bo no trochę mierzę ciebie i osoby, z którymi rozmawiam, też swoją miarą muszę, no bo to jest jakaś moja subiektywna ocena, ale domyślam się, że jednak właśnie ten element jest cholera istotny, no bo człowiek spodziewa się, że wręcz nawet ludzie się rzucą, powiedzą, nie Bartek, przecież nie możesz, bez ciebie to już nie ta firma, zostań, co my biedni zrobimy, ale jak powiedziałeś, sukcesja dobrze przeprowadzona oznacza, że wszyscy wiedzą, co mają robić, kręcą się wszystkie kółka i przekładnie, firma działa, klienci mają usługi i płacą faktury, a ty możesz robić nowe rzeczy. Czy w związku z tym pojawiła ci się w głowie szalona wizja zrobienia czegoś zupełnie nowego, czy po prostu odzyskałeś w swoim kalendarzu parę slotów na takie proste rzeczy, jak właśnie spędzanie czasu z rodziną, czytanie książek, na które nigdy nie miałeś czasu i tak dalej?
Trochę. To znaczy nie znalazłem dotąd takiej rzeczy, którą chciałbym robić zamiast tego, co robię, bo ta teraźniejszość, taka przyziemna codzienność składająca się z czytania, pisania, nadal trochę pracy z klientami, odbierania niedzwoniącego zbyt często telefonu od spółki jest całkiem przyjemna i żeby ją porzucić musiałbym mieć naprawdę dobre argumenty. No i jakby stąd też się wzięło na przykład to, że zacząłem pisać książkę, a właśnie żeby mieć jakiś projekt, żeby czymś zabić, no to żeby podsumować jakieś doświadczenia, ale nie jest tak, że to jest ten moment, w którym opowiem wam o swoim nowym startupie. Jakby nie, to nie jest ten moment.
No, dziękuję ci, że gładko przeszedłeś do tematu, o który chciałem poruszyć. Faktycznie pretekstem, dla którego spotykamy się dzisiaj, jest przede wszystkim książka. Książka nosi tytuł 101 technik dla zarządzających, poradnik dla przedsiębiorców i menadżerów. Brzmi bardzo, tak powiedziałbym, narzędziowo i tytuł jest wskazujący na to, że to jest taka wiedza, która się aplikuje, to znaczy ty tam będziesz mówił o tym, że co należy robić, żeby poprawić na przykład komunikację w spółce i ba, to dokładnie ta obietnica jest spełniona, bo jestem po lekturze i na 164 stronach faktycznie no sprzedajesz bardzo dużo, nawet nie trików, bo to brzmi tak, o trik to jest coś takiego może umniejszającego. Nie, to są całkiem bardzo dobre, tak jak ci wspomniałem przed rozpoczęciem nagrywania, bardzo dobre porady, które nawet dla takiego starego człowieka jak ja, który trochę w życiu zrobił rzeczy, no zatrzymałem się, zrobiłem notatkę, pomyślałem, to jest dobre, muszę to zastosować. I powiem szczerze, że byłem pozytywnie zaskoczony. To znaczy spodziewałem się takiego e-booka, który się wrzuca po to, żeby ściągnąć uwagę różnych eyeballs w internecie, a to jest naprawdę solidna książka. Więc po pierwsze gratulacje, po drugie cholera, kiedy ty znalazłeś czas na napisanie tak dużej książki, bo to też nie jest tak, że możesz sobie to zrobić, nie wiem, w przerwie na lunch.
Tak, to prawda. No właśnie między innymi od tego była mi sukcesja, żeby wygenerować ten czas na właśnie tego typu projekty, ale to prawda jest taka, że ta książka zajęła rok, jeżeli myślimy o tym, ile ją pisałem, albo ta książka zajęła, w zależności od tego jak patrzeć, albo 5 lat siedzenia na kolu z klientem, który ma problem z zarządzaniem, no albo 10 lat potykania się jako menedżer. Bo ja tak naprawdę pomyślałem sobie, jaką książkę chciałbym przeczytać, gdy 10 lat temu zostawałem menedżerem i wiedziałem nic i nie wiedziałem jak poprowadzić one-on-one, a nie wiedziałem jak poprowadzić spotkanie. To właśnie stwierdziłem, że kurczę, to ja napiszę taką książkę dla takiego siebie, który właśnie wie mało. I cieszy mnie to, że udało się osiągnąć cel poboczny, to znaczy nawet ktoś tak doświadczony jak ty jest w stanie znaleźć tam zakamarki dla siebie.
Tak, no wiem, że to brzmi dosyć dziwnie, bo pewnie ludzie, którzy nas słuchają teraz myślą, że zostałem przez ciebie jakoś niecnie przekupiony i tutaj jest to kryptoreklama. Natomiast kurde, czytając tą książkę miałem wrażenie, że po pierwsze są to słowa doświadczenia płynące z twojej strony do czytelnika, do czytelniczki i to nie są puste frazesy, które często, gęsto znajdujemy głównie na LinkedInie, przebrane w jakieś coachingowe mądrości, ale naprawdę czasami zatrzymywałem się i mówiłem, no to brzmi tak prosto, ale kurde, jakie tu jest jednak duża, w sensie czai się pod tym bardzo duża ilość doświadczenia. Powiedz mi, czy to jest tak, że tę książkę budowałeś na poziomie, chcę napisać tę książkę, w związku z tym siadam i sobie coś przypominam, czy raczej było odwrotnie, że robiłeś przez długi czas, na przykład, nie wiem, od kilku lat jakieś notatki, z których korzystałeś, teraz wyciągałeś je, składawszy to wszystko do kupy i właśnie formując tego niniejszą książkę. Jaka była metoda tworzenia tego oto dzieła?
Kiedyś przeczytałem takie zdanie jednego z założycieli funduszu, Andreessen Horowitz, że ten fundusz jest firmą medialną, która monetyzuje się przez venture capital. I to zdanie ze mną bardzo zostało i zacząłem się zastanawiać, jakby można zaadaptować je do moich praktyk w Kazbegu. I zapiąłem do przepływów pracy różnego rodzaju potykacze, które powodują, że my jesteśmy jako firma zmuszeni do tego, żeby odkładać know-how na boczek. Na przykład jak wpada klient, to on dostaje bardzo prostą ankietę, w którym jest pytanie o najważniejsze problemy teraz. No i jak się takich ankiet nazbiera 500, to nagle się okazuje, że masz wycinek z problematyki dręczącej menedżerów, prezesów, zarządy, właścicieli. Nagle się okazuje, że jeżeli robisz agendy na spotkania z klientami i potem wsadzasz je do kalendarzy albo piszesz z nich podsumowania i masz takich spotkań na przykład 10 albo 20 w tygodniu, to wolumen agend, wolumen problemów menedżerskich, wolumen problemów, które rozwiązałeś i podsumowałeś w takim mailu, jest niesamowity. W związku z czym ja po 5 latach prowadzenia tej firmy i orania non-stop bardzo dużych ilości spotkań, na których rozwiązywaliśmy problemy menedżerskie, musiałem sobie po prostu, żeby zbudować szkielet tej książki, wrócić do tych wszystkich agend i problemów i zacząć sortować po tych, które są najczęściej występujące i po tych, które najbardziej bolą polski zarząd, polskiego menedżera, polskiego właściciela firmy. No i wyszło mi z tego 101 bardzo konkretnych sztuk. I jakby taka jest geneza powstania tej książki, bo ja bym jej sam z głowy nie napisał, bo nie wiedziałbym, co mam pisać. Ale ona była pisana de facto pod rękę z klientami. To jest właśnie szkopuł, że to oni zadawali mi problemy i to oni feedbackowali rozwiązania pod kątem tego, czy działa, czy nie działa, co się stało, jak powiedziałeś to do tego człowieka, co ci mówiłem, że masz powiedzieć. Więc w ten sposób powstała ta książka, w taki bardzo praktyczny i weryfikujący. Mam straszną alergię na ideologie i teorie, których jest całe mnóstwo w wszelkich podręcznikach dla menedżerów.
No tak, szczególnie te, które są kompletnie oderwane od czystej praktyki. Powiedz mi, bo ja pamiętam ciebie z początków Kazbega, to była spółka, popraw mnie jeśli się mylę, która de facto pomagała w obszarze sprzedaży, prawda? Ty, twój zespół koncentrowaliście się na tym, żeby udrażniać, tworzyć lejki, zwiększać konwersje i tak dalej. Kiedy dzisiaj wchodzę na waszą stronę firmową, to tam widnieje taki claim, taka informacja, że jesteśmy firmą doradczą, wspierającą głównie biznesy B2B i e-commerce. Nasi konsultanci pomogą ci zwiększyć zyski twojej firmy i przyspieszyć jej rozwój. To już jest, powiedziałbym, klasyczny consulting. Tutaj jest to bardzo szeroka obietnica. Kiedy taka fundamentalna zmiana zaszła w waszym DNA?
To był proces, bo jak pracujesz w sprzedaży, to jak pracujesz tam odpowiednio długo i z odpowiednio różnorodnymi spółkami, to zaczynasz się łapać na tym, że ty tak naprawdę rozwiązujesz skutki, a przyczyny są gdzieś indziej. No bo dlaczego ci handlowcy nie sprzedają? No nie dlatego, że oni nie umieją sprzedawać zwykle. Zwykle dlatego, że product market fit jest słaby lub nie ma go w ogóle. Zwykle dlatego, że marketing nie działa. Zwykle dlatego, że pricing jest do niczego. Zwykle jest dlatego, że na przykład menedżerowie źle zarządzają i nikt tych handlowców nie nauczył. I nagle się okazuje, że ty pracujesz teoretycznie nad sprzedażą tych firm, bo tak naprawdę po to oni do ciebie przychodzą, po kasę, po przychód, po marżę, po zysk, ale żeby dowieść tą większą sprzedaż, to musisz się skupić na menedżerach, na marketingu, na pricingu i tych wszystkich innych rzeczach. I co za tym idzie, spółki sprzedażowe, jak są prowadzone dobrze i mają kontakt z rzeczywistością, bardzo często są wciągane właśnie w inne obszary, bo chodzi o to, żeby rozwiązywać przyczyny, a nie skutki. Jak rozwiążesz przyczynę, to w tej sprzedaży też zwykle się poprawia. To było bardzo długie, bo to tak naprawdę zaczęło się w pierwszym kwartale i nie skończyło do dzisiaj. i dlatego musieliśmy się cholernie dużo nauczyć i bardzo dużo potykać wraz z klientami na rzeczach, których nie wiedzieliśmy, no bo ja zaczynając Kazbega to faktycznie coś tam w sprzedaży potrafiłem, nawet w zarządzaniu sprzedażą też, no ale bardzo wiele rzeczy było dla mnie wtedy jeszcze enigmą, zresztą nadal jest, ale nie tak bardzo jak 5 czy 6 lat temu.
Czyli można powiedzieć, że Kazbeg na początku miał ten sam problem jak większość startupów technologicznych, które znam, to znaczy miał wizję i chciał coś robić, ale rynek zweryfikował to i tak de facto ustawił, wyostrzył na wiatr i powiedział: idźcie czy płyńcie w tą stronę, bo tu jest największa szansa na to, że pomagając nam rozwiążecie nasze problemy i my wam za to zapłacimy. Czyli tak naprawdę klienci powiedzieli wam, jakiego typu usług potrzebują.
To by było jeszcze fajnie, ale klienci na ogół mówili nam właśnie, że potrzebują rezultatów, że potrzebują przychód, marże, lidy, sprzedaż, cokolwiek. I my dopiero musieliśmy robić ciągły reverse engineering. No dobra, ale to czemu wy tego nie macie? I to był niestety proces, który był dużo bardziej skomplikowany, bo po prostu gdyby wystarczyło słuchać klientów, to pół biedy. No problem polega na tym, że gdybyśmy słuchali klientów, to byśmy generowali im lidy, bo oni bardzo często uważają, że mają problem z lidami, a nie, że nie mają lidów, ponieważ ich produkt jest beznadziejny albo jest dla nikogo. Niestety te no tak, wiem, właśnie o to mi chodzi, że pozwalam sobie na brutalne słowa, dlatego że nikt ich nie chce usłyszeć, no bo przychodzisz do spółki konsultingowej i mówisz: nie sprzedaje mi się, bo nie mam leadów. No bo jest ekstremalnie ciężko przyznać nawet przed samym sobą: nie sprzedaje mi się, bo mój produkt jest do dupy.
No właśnie dlatego tak się żachnąłem, bo to jest straszne, bo klienci ci płacą za to, żeby raczej polerować albo malować trawę na zielono, a ty przychodzisz i im walisz prawdę między oczy. Czy polscy klienci, bo rozumiem, że z nimi przede wszystkim masz kontakt, to już jest ten poziom, gdzie oni potrafią powiedzieć: no dobra, faktycznie nie umiemy, nie potrafimy, pomóżcie nam? Czy to jest tak, że ty im udowadniasz, a oni idą w zaparte, mówiąc: nie, 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 to pan się myli, przecież my 20 lat tutaj we dwójkę, ja tutaj z bratem założyliśmy ten piękny podmiot i tutaj to my jesteśmy ekspertami, to państwo się mylą. Jak to jest z twojej praktyki?
No z mojej praktyki jest tak, że obie te postawy są bardzo częste i z jednej strony tej pierwszej, tej konstruktywnej, tej akceptującej rzeczywistości jest coraz więcej. Naprawdę dużo się w Polsce zmienia na lepsze, rzadko o tym mówimy i to jest jedna z tych rzeczy, że już to, że my ze szwagrem przez 20 lat nie jest tak silnym argumentem jak kiedyś, nie jest tak często występujące, ale nadal jest występujące, no tylko trochę jest tak, że ten sposób komunikacji, który my uprawiamy, taki bez ogródek, bez slajdów, bez pięknego PowerPointa, powoduje, że z czasem ja, a co za tym idzie spółka, zaczęliśmy mieć taką reputację, że okej, jeśli jesteś gotów na to, że ktoś ci powie, że twoje dziecko jest brzydkie, no to niestety, ale to będziemy my. I to nie jest zawsze przyjemne, ale no prawda was wyzwoli. I czasami jest tak, że nagle się okazuje, że po zmianie bardzo niewielkich rzeczy na zasadzie: słuchaj, połowa twoich handlowców wcale nie mówi dobrze po angielsku, tak jak mówiła, że mówi, no to nagle się okazuje, że po wymianie tych handlowców spółka wraca do normy. Że to nie musi być takie strasznie inwazyjne, tylko czasami trzeba tym ludziom otworzyć oczy i gdy oni chcą otwierać te oczy, to może czasami wydarzyć się magia.
Czy jak wygląda praktyka w postaci, albo inaczej, taka proza życia w wykonaniu firmy Kazby, która pracuje z klientem? Czy wy się pojawiacie w spółce, na przykład robicie jakieś takie mystery shopping, tudzież rozmawiacie z pracownikami, macie jakieś takie on-site projekty, które wymagają, że właściwie stajecie się trochę takimi duchami, ghostami tych osób, z którymi współpracujecie, czy to są raczej narzędzia, które wypracowaliście sobie i z odległości tylko prosicie o przesłanie, nie wiem, jakichś dokumentów finansowych i obserwujecie to z oddalenia. W jaki sposób, ciekawi mnie, w jaki sposób pracujecie?
To jest jedno i drugie. To znaczy, z jednej strony dużo da się wyczytać z dobrze uzupełnionego CRM-a, z zestawienia finansowego, z przepływów finansowych i tak dalej. To jest taki chleb powszedni konsultantów. Z drugiej strony my nie boimy się brudzić sobie rączek taką prostą pracą, szczególnie gdy ona przybiera postać sztuczki. Ja podam może przykład mojej ulubionej. Moja ulubiona sztuczka jest taka, że jak ktoś mi mówi, że jego sprzedaż działa bez zarzutu, to ja wyciągam smartfona i dzwonię na numer podany na zakładce kontaktowej i liczę, ile zajmuje odebranie telefonu. Tak, ale to powoduje, że jakby natychmiast sprowadzamy dyskusję o tym, jak jest wspaniale, do konkretu. I ten konkret się na przykład nazywa 9 sygnałów. Albo zostawiamy formularz kontaktowy i liczymy ze stoperem, ile zajmuje komukolwiek odpisanie. No i nagle się okazuje, że mamy bardzo konkretny konkret i jeżeli jeszcze potrafimy się podszyć pod spółkę, która wygląda na dużą, bo oczywiście, że mamy kupionych domen i zbudowanych landing page'y z fejkowymi profilami na LinkedInie, żeby się podszyć pod ludzi trochę, no to nagle się okazuje, że kurczę stary, no jednak nie odebraliśmy przez 14 godzin maila od spółki, która wygląda na dużą. I może nasza sprzedaż jednak wymaga tej poprawy.
Znaczy, to jest dla mnie fascynujące, dlatego że sam będąc klientem, sam pomagając czasami w jakichś małych mikroprojektach, sam czasami dotykając takich fragmentów dużych, całkiem naprawdę dużych podmiotów, głównie właśnie gdzieś na styku internetu, sprzedaży, mam wrażenie, że nadal pomimo wszystko, pomimo absolutnie totalnej zmiany mindsetu menadżerów i osób decyzyjnych na samej górze, jeśli chodzi o biznes, Polska nadal jest miejscem, w którym support, jakkolwiek to nazwiemy, kontakt z klientem, ten, ja to nazywam to ostatnią milą, a właściwie czasami to jest ten pierwszy i ostatni moment, kiedy klient ma kontakt z marką, jest czasami tak perfekcyjnie schrzaniony, że ja nie wiem, co tak, znaczy jeżeli ktoś mówi o tym magicznym procencie 2 albo 3 konwersji w internecie, to ja sobie myślę właśnie dokładnie to, co powiedziałeś. Boże, ale może naprawcie tą skrzynkę, którą tak się szczycicie, bo w ogóle z nikt jej nie korzysta, nikt nie odbiera i tam są skarby. Pewnie jakbyście wyciągnęli rękę i zamieszali w niej, to pewnie wpadną do was jakieś olbrzymie sprzedaże. Czy jest tak, że po prostu my mówiąc bardzo szeroko, Polacy mamy taką jednak mentalność nie tak bardzo jednak wyskalowaną jak, nie wiem, Amerykanie czy osoby sprzedające od wielu pokoleń na Zachodzie, czy to jest kwestia czegoś innego, bo właśnie jestem ciekaw twojego zdania.
Bardzo długo właśnie tak myślałem, że my jesteśmy gorsi ze względu na to, że PRL, zabory, słabo znamy języki, mamy kompleksy i w związku z tym amerykański handlowiec, izraelski handlowiec zamiata po prostu naszym handlowcem podłogę i my powinniśmy paść na kolana i się uczyć. No tylko pojeździłem trochę po świecie, no i mam to brzydkie skrzywienie, że obserwuję, jak performuje support w wypożyczalniach samochodów, w hotelach, w call centrach, jeżeli potrzebuję coś załatwić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zawsze miałem takie, no dobrze, pojechałem do Hiszpanii i ewidentnie hiszpańska kultura handlowa nie stoi jakoś wyżej od polskiej, może nawet miejscami jest dużo gorsza, no ale to tylko Hiszpanie, no to na pewno we Włoszech jest lepiej. No i potem pojechałem do Włoch, no i okazało się, że ta włoska wcale nie jest taka znowu lepsza od Hiszpanii. No i potem pojechałem do Izraela i faktycznie w Izraelu jest troszeczkę lepiej i na całym Bliskim Wschodzie. No i stwierdziłem, dobra, ale to po prostu na pewno blednie przy Amerykanach. No i z przykrością zawiadamiam, że 2 tygodnie temu wróciłem ze Stanów i Amerykanie też kiepściutko. I w związku z tym obawiam się, że ten bastion obsługi klienta, kultury handlowej, dbałości, klientocentryczności i czego tam jeszcze naczytaliśmy się w książkach, to jego nie ma. On jest Atlantydą. I szkopuł polega na tym, że my jako Polacy w naszym ciągle jednak obecnym w nas zakompleksieniu dążymy do czegoś, co jest po prostu lepsze od przeciętnej, ale to nie jest tak, że my jesteśmy gorsi od kogokolwiek. My po prostu mamy gdzie indziej ustawioną poprzeczkę i w związku z tym no mnie to strasznie cieszy, no bo to powoduje, że nam się chce chcieć. Bo ciągle mamy poczucie, że musimy coś nadgonić, więc gonimy. No i super, bo być może ten support byłby jeszcze bardziej beznadziejny w języku polskim, gdybyśmy tego poczucia nie mieli, że jednak trzeba się na ten telefon rzucić i odebrać już po 7 sygnale, a nie po 9.
Czyli wlewasz trochę albo dużo pozytywnych emocji i takiego przekazu, że wcale nie jest tak źle, jak nam się wydaje. Albo może inaczej, mamy tak wygórowane oczekiwania, że obecnie już nawet ta kolebka klientocentryczności albo takiego właśnie podejścia z ludzką twarzą, czyli stany są nie do, po prostu one też już nawalają. Może po prostu świat się sypie, może po prostu jednak jako całość ten system zaczyna powoli gdzieś tam pokazywać, że tak dobrze to nie może być na wszystkich frontach. Pytam się ciebie o Polskę, czy macie klientów również poza naszego wspaniałego kraju?
Tak, zdarzają się. Nie jest ich jakoś super dużo, koncentrujemy się na Polsce, ale tak.
Czy faktem inaczej widzicie, że na przykład sposoby podejmowania decyzji, nie wiem, tworzenie jakiegoś w organizmie firmowym jakiejś decyzji, jakiegoś procesów różni się od tego, w jaki sposób my tutaj lokalnie tworzymy takie podobne struktury? Czy to jest raczej tak, że różni się język, ale czytamy te same książki i tak naprawdę pod koniec dnia to może, nie wiem, jest kwestia, czy to zrobił Kowalski czy Smith?
Są trzy rzeczy. To znaczy, z jednej strony w ciągu ostatniej dekady zaszła ogromna konwergencja kulturowa, przede wszystkim wśród ludzi młodych i w szczególności w branży technologicznej. Krótko mówiąc, jak jesteś CTO po rundzie A w startupie, to czy jesteś w Warszawie czy w Madrycie, nie ma specjalnie znaczenia, bo jedziesz na tą samą konferencję, słuchasz tych samych podcastów w tym samym języku, czytasz te same książki, jarasz się tymi samymi ludźmi na Twitterze czy na X-ie i prawdopodobnie eksperymentujesz z poszczeniem i weganizmem i czym tam jeszcze. Nie? Tak bardzo stereotypowo pojadę. I to jest jakby pierwsza rzecz, która się zmieniła bardzo i ta konwergencja jest bardzo widoczna, bo nagle się okazuje, że robienie rzeczy global first i po angielsku w 100%. Na przykład we Wrocławiu jest taka spółka SurferSeo, która wykręciła niesamowite wyniki i oni nigdy nie zrobili sobie strony innej niż po angielsku, po prostu przyjęli, że jeżeli ktoś nie umie po angielsku, to nie jest ich klientem. I to nie przeszkadza w niczym, żeby generować spektakularne wzrosty i ogromne przychody i zyski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że mniej więcej podobnie wyglądają zażyłości w firmach wewnątrz. To znaczy, one są po prostu przeróżne i bardzo trudno generalizować, ale nie jest tak, że nie wiem, polski szef jest 47 razy większym patologiem od izraelskiego albo amerykańskiego. Jest raczej patologiem na swój sposób. I w tym sensie to nie jest jakoś szalenie inne. I trzecia rzecz to jest coś, co inne jednak jest, mianowicie procesy zakupowe. Słuchaj, w Polsce strasznie, strasznie źle się kupuje rzeczy, a co za tym idzie, sprzedaż jest strasznie, strasznie trudna. Konkretne przykłady. W Polsce jest tak, że jakieś 24% podpisuje się pod stwierdzeniem ufam innym ludziom. Jeżeli dobrze pamiętam, 17% podpisuje się pod stwierdzeniem, że wierzę w dobre intencje bliźnich. W związku z czym, jak nie ufasz innym ludziom i nie wierzysz w ich dobre intencje, i jeszcze nie należysz do żadnych organizacji, w związku z czym obracasz się w swojej bańce, jak jesteś lekarzem, to bańce lekarzy, jak dziennikarzem, to dziennikarze, jak startupowców, to startupowcy, no to okazuje się, że nie ufasz innym ludziom, nie wierzysz w ich intencje i przekładając to na procesy handlowe, nie wierzysz, że ta innowacja odpali, bo to głupie jest. I w związku z tym strasznie ciężko jest robić startupy w Polsce dla polskich klientów. Albo strasznie ciężko jest o płatności faktur nadal, chociaż nie jest aż tak dramat jak 10 czy 15 lat temu, no bo skoro ja nie wierzę w twoje dobre intencje, no to nie zapłacę ci jako pierwszy, no bo ty mi tej usługi i tak nie dowieziesz. Szczególnie jak miałbym zapłacić z góry. I jakby to jest bardzo duża bariera kulturowa w prowadzeniu sprzedaży, w szczególności w spółkach technologicznych w Polsce, bo jak zabierzesz tą samą refleksję do Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, to nagle się okazuje, że wszyscy mają większą skłonność do na przykład dawania case study, płatności z góry i generalnie wierzenia w to, co dowieziesz. Bardzo często jest tak, że na przykład w spółkach IT deweloperzy marzą o tym, żeby pracować z klientami ze Szwajcarii i to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, jakie Szwajcaria ma stawki kontra polski klient, ale także z tego, jaka tam jest kultura pracy.
Potwierdzam, to znaczy z mojego nikłego doświadczenia, jeżeli chodzi o kwestie e-commerce'owe, nikłego na pewno w takim połączeniu Polska, świat poza nią, czyli powiedzmy, że globalna wioska, no olbrzymia rola negatywna klientów z Polski, w tym sensie negatywne, że kiedy pamiętam, pomagałem Adamowi Jesionkiewiczowi przy jego astrografii, to na pewnym etapie bardzo głośno dyskutowaliśmy o tym, czy po prostu nie wyłączyć języka polskiego, obsługi języka polskiego i płatności, żeby nie mieć kontaktu z polskimi klientami, którzy potrafili zrobić olbrzymią aferę o coś, co było ich błędem, bo na przykład nie dokończyli zakupu, nie przeprocedowali czegoś, co było po ich stronie, a zarzucali od razu kradzież. Ja zresztą sam miałem taki przykład, sprzedając w Polsce książkę dla dzieci i pani do mnie pisała, czy zadzwoniła wręcz, że jestem złodziejem, powiedziała mi to w twarz i ja się strasznie przestraszyłem, no bo to jest bardzo ciężki zarzut, niezależnie od tego, czy to jest kwota 20, 30 czy 50 zł, więc człowiek zaczyna pocić się i mówić, kurczę, jak to się zadziało, że ona ma taką opinię na mój temat. Potem się okazało właśnie, że ona coś włożyła do koszyka, ale nie nacisnęła tego magicznego klawisza i nie dokonała płatności przez bank. Ale jak już do tego doszliśmy, bo ona oczywiście wręcz zmusiła mnie do tego, żebym zostawił wszystko, porzucił cały mój plan dnia i zaczął to sprawdzać, no to stwierdziła ok i rozłączyła się. I taka została we mnie taka dziwne przekonanie, że właśnie zostałem oskarżony o bycie złodziejem, a potem nawet nie usłyszałem, a to przepraszam. I to niestety potwierdza to bardzo, bardzo, co powiedziałeś, kwestia braku zaufania, to znaczy wydaje mi się, że to jest ta bariera, którą cholernie ciężko będzie nam przeskoczyć, bo obecny świat, te rozwibrowanie socjalowe, ten podział, te różne chodzące algorytmy, które tylko czekają na nas, żebyśmy ujawnili się swoimi poglądami, powodują, że jest dualizm, przynajmniej dualizm. I ciężko jest powiedzieć, okej, niezależnie od tego, na kogo głosujesz, jakie masz poglądy, w co wierzysz, co jesz albo czego nie jesz, to ja jestem w stanie ci pomyśleć, że biznes z tobą może być przyjemnością. To jest po prostu wojna. Taką mam nazwijmy to refleksję, patrząc na rynek polski i niestety, kiedy udaje mi się robić biznesy z osobami spoza Polski, to traktuję to po prostu jako tak naprawdę jakąś nieprawdopodobną nagrodę.
Tak, i dwie ciekawostki a propos. Ja na przykład robię na zajęciach ze studentami, które też mi się zdarza prowadzić, taką sztuczkę, żeby pokazać im, że oni to tak naprawdę wiedzą, nawet jeżeli nie znali tych danych o tam dobrej woli i zaufaniu. Zadaję im pytanie, co waszym zdaniem najpierw, jak kupi sobie działkę budowlaną, buduje na niej Polak? I oni wtedy mają taki moment zawieszenia, bo to jest głupie pytanie.
I oni mówią,
płot. I no właśnie, ale jakby dużo ciekawsze od tego, że tak jest, bo faktycznie coś w tym jest, jest to, skąd my to wszyscy wiemy. No właśnie, nie? I to, mamy to jakoś tam wdrukowane w podświadomość z tyłu głowy. A druga rzecz, i to też z e-commerce'u, zaszokowało mnie, rozmawiając z przedsiębiorcami e-commerce'owymi, którzy robią duże rzeczy w zakresie cross-border commerce, handlując na cały świat, takimi rzeczami, które są, żeby nie zdradzić, co to dokładnie jest, to są rzeczy, które wywołują bardzo duże emocje w grupie docelowej. No i tam mają w Shopify'u taki feature, w którym można zostawić napiwek. No i ja pierwszy raz coś takiego widziałem, to było kilka lat temu i pytam się, no ale to po cholerę wy to włączacie, przecież nikt wam tych napiwków w e-commerce nie zostawi. Na co ten człowiek mi mówi, stary, 10 tysięcy euro miesięcznie w napiwkach dostajemy. No i ja zbierałem szczękę z podłogi i zobaczyłem mapę tych napiwków, to znaczy skąd one płyną. I po prostu, wow, to jest to, ten biały punkt na mapie, a to my.
Bulanda. Potwierdzam, to zresztą możesz kiedyś przy okazji rozmowy z Adamem właśnie wspomnianym Jesionkiewiczem, czyli astrografy, napiwki płynące od ludzi, którzy dokonywali zakupów na kilka tysięcy euro, mówimy nadal o wydrukach papierowych, tak, nie obligacje, nie skomplikowany gadżet elektroniczny, ale wydruki, tam też emocje są zawarte po prostu na tym bardzo prostym kawałku drogiego papieru, premium. I właśnie okazuje się, że człowiek, który kupuje taki wydruk za kilka tysięcy euro i jeszcze zostawia kilkaset euro na piwku, dając znać, że mu się po prostu to niesamowicie podoba. I ja też z Adamem na początku siedzieliśmy i myśleliśmy, Boże, co to w ogóle jest za mentalność, żeby on mógł kupić więcej. Ale nie, to jest pokazanie, to jest coś, co strasznie ciężkie jest u nas, żeby pochwalić, żeby dać do zrozumienia, ale nie tylko słownie, werbalnie, ale w najbardziej zrozumiałej monecie, walucie, czyli po prostu właśnie przekazanie komuś dodatkowych pieniędzy. I powiem Ci, że to, co na przykład bardzo mi się spodobało, jeśli chodzi o przyjąłem taktykę, jeżeli chodzi o sprzedaż w Polsce, że nie rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą i chcą ode mnie jakichś skomplikowanych operacji typu wie pan co, bo 3 tygodnie temu ja zamówiłem książkę, ale teraz ta książka mi się przestała podobać, a właściwie to ona przyszła tam zagnieconym rogiem, a ja chcę ją dać na prezent. Czy ja mogłabym... Po prostu nie dyskutuję, bo spojrzałem sobie, ile czasu kosztuje mnie przeprocedowanie takiego zgłoszenia, takiego tiketu i ja po prostu robię refunda od razu. Oczywiście ubieram go w bardzo ładne słowa, natomiast nie staram się wzbudzić wbrew pozorom. To nie jest tak, że ja działam dla klienta, ja działam dla siebie. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z całym procesem, bo wiem, na czym to się skończy. Nawet jeżeli mam czarno na białym, że to klient mnie chce oszukać, ja wolę mu dać tą pokusę, tą radość, że naciął mnie. Oczywiście wiadomo, że może się też pojawić sytuacja, że po prostu się dam naciąć jakimś oszustom, ale mam też jakieś takie przekonanie, że potrafię takie osoby gdzieś tam wychwycić. Innymi słowy, na pewnym etapie to, co kiedyś zaczął robić Amazon przy zwracaniu chociażby Kindlów, które tam były lekko uszkodzone, na zasadzie pełen refund, podaj mi adres, albo widzę twój adres, bo jesteś zalogowany, za 3 dni masz u siebie w skrzynce nowe urządzenie, odbierało nam umowę, wow, ale to jest genialne, Boże, jaka to jest duża firma. Nie, widocznie na pewnym etapie przeprocedowanie tego wszystkiego, stwierdzenie, kto ma rację, jest tak długim procesem, że po prostu jest to nieopłacalne. Lepiej można prościej, szybciej po prostu dać te kilkaset dolarów i powiedzieć have fun i tak wrócisz i będziesz opowiadał o tym Amazonie jako o love brandzie.
No, to bardzo mądre. Ja mam coś podobnego, to znaczy ustawiłem sobie kwotę, do której jestem gotów całą tą kwotę stracić. I to jest kwota, w którym ja jestem w stanie zadziałać bez umowy, bez faktury, cokolwiek takiego. Po prostu na piękne oczy zrobić coś dla kogoś, żeby było szybciej. I w 9 przypadkach na 10 zrobienie czegoś dla kogoś kończy się wspaniale, ze względu na to, że oni się cieszą, no bo ja zadziałałem szybciej, obdarzyłem ich zaufaniem, no jest super. A w 1 przypadku na 10, no to oni próbują mnie oszukać, no bo mogą. Ale na taką małą kwotę, którą ja jestem w stanie zaksięgować jako stratę. I to doprowadziło mnie do tego, że nagle okazuje się, że ta strata w 1 na 10 przypadków jest dla mnie całkowicie akceptowalna, bo de facto te 500 czy ten 1000 zł płacę za to, żeby tej osoby już nigdy w życiu nie zobaczyć. I to jest bardzo dobrze wydany pieniądz.
Piszesz o tym w książce, chciałem Ci to przypomnieć. Pewnie o tym wiesz i dlatego też co powiedziałeś. Natomiast tak, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która mi zapadła w pamięć, że paradoksalnie to jest koszt zweryfikowania na przykład osoby, której nie znasz, a którą być może za chwilę miałbyś pokusę z nią zrobić jakiś duży biznes. Więc te 1000 zł jest takim papierkiem lakmusowym, który pozwala Ci powiedzieć, nie rób z tą osobą nic, ponieważ jest to przekręciarz, oszust i osoba, która nie jest godna Twojego zaufania. I teraz jest, odwracając tą sytuację, że to nie jest Twoja strata, tylko de facto Ty zapłaciłeś za formę testu i prawdopodobnie dzięki temu zaoszczędziłeś o wiele większe pieniądze, przestaje w ogóle Ci to boleć.
100%. I bardzo podobnie jest na przykład w rekrutacjach. A nie wiem, czy zetknęłeś się z takim problemem, ale pewnie tak, że generalnie w Polsce kandydat oczekuje, że otrzyma feedback do CV-ki, jeżeli ją odrzucisz. Nie? To znaczy, jeżeli kogoś nie zatrudniasz, ale nawet jak go nie zaprosiłeś na rozmowę kwalifikacyjną, to nadal trzeba podać powód. No i jakby... Tak, bo nie, albo tak, bo no słuchaj, jesteś nie dość dobry. I jest pewien odsetek kandydatów, którzy na przykład traktują to jako zaproszenie do dyskusji. Wcale nie jestem nie dość dobry i tak dalej, nie? I no, jak prowadzisz tą skalę operacji rekrutacyjnych, co my, to to jest naprawdę duży wolumen dyskusji, nie? I to nie chodzi o to, że tam nie trzeba tam odpowiedzieć komuś po rozmowie kwalifikacyjnej. No powiem, wiadomo, po rozmowie kwalifikacyjnej feedback należy się jak psu buda, musi absolutnie być. tylko no po prostu pracodawcy cierpią na takich rzeczach również, nie? I to również wynika z kultury i z tego, w jaki sposób jesteśmy determinowani, nie? I jakby to ma konkretne implikacje niestety na zarządzanie.
Bardzo mi się podobał fragment w książce, który jest opisany jako antywartości. Macie w Kazbeku na pewno takie antywartości, czy na przykład też pomagacie znajdować je, albo inaczej, bo pewnie ja wiem, bo przeczytałem, ale osoby słuchające mogą mieć z tym problem. Byś mógł opisać, czym są takie antywartości, co one mogą pomóc w spółce opisać, albo jak się lepiej można dzięki nim zaopiekować klienta.
Generalnie temat wizji, misji, wartości jest strasznie oklepany i taki strasznie górnolotny. Coachowie robią z tego warsztaty i w ogóle, wiesz, client first albo never, you will never walk alone i inne tego typu głupoty. I strasznie ciężko jest faktycznie w praktyce coś z tym zrobić, więc ja pomyślałem, że podejdziemy do tego w Kazbeku trochę odwrotnie. To znaczy nie będziemy wypisywać sobie na ścianach, na plakatach 10 rzeczy, za którymi stoimy. Fun fact, polecam wygooglać sobie wartości Enronu. Są po prostu przezabawne. To są dokładnie te rzeczy, za które oni upadli. Nie? I w związku z tym podeszliśmy do tego odwrotnie. Czego my nigdy nie zrobimy, choćbyśmy mogli zbankrutować. I wyszło nam, że w sumie niewiele jest takich rzeczy, ale one tam są. I są bardzo, bardzo, bardzo konkretne i to nie jest trudne, żeby sobie odpowiedzieć, co to są za rzeczy. Bo na przykład okazuje się, że ja bym wolał prędzej zbankrutować, niż zatrudniać ludzi, którzy są dupkami. Albo wolałbym zbankrutować, niż pracować dla dupków. Albo inne tam rzeczy, które sobie wypraktykowaliśmy, ale to są takie dwie, na których się zatrzymam. I fajne jest to, że to łatwo przychodzi i łatwo jest to egzekwować, bo tego jest niewiele i nie trzeba wymagać od ludzi robienia czegoś, co z definicji jest trudne, no bo wszyscy jesteśmy leniwi i generalnie nie lubimy robić rzeczy, tylko wymagać wystarczy nie robienia czegoś, co jest dużo łatwiejsze do wyegzekwowania i dużo łatwiej można sobie odpowiedzieć w ten sposób na pytanie, kim nie jesteśmy, a nie kim jesteśmy. No bo nagle okazuje się, że partykularny interes firmy, czy założyciela, czy pracownika może przegrać z wartością. Jak jesteś, nie wiem, weźmy bardzo życiowy przykład. Jak jesteś sobie szybko rosnącym startupem, który ten wzrost w połowie zawdzięcza genialnemu handlowcowi, który jest kompletnym dupkiem i właśnie zbierasz rundę, to zwolnisz tego handlowca? To możesz nie zebrać wtedy rundy. I w związku z tym jakby antywartości są dużo bardziej praktyczne w konstruowaniu kultury firmowej i projektowaniu zachowań firmowych niż misja, wizja i inne tego typu górnolotne rzeczy, które oczywiście są ważne, ale jednak dużo mniej akcjonalne. Mm-hmm.
Kolejną rzeczą, którą mi się bardzo podobało, bo potwierdziła taką moje wybory, których zrobiłem czy dokonałem na bazie testów, prób i raczej negatywnego odbijania się, to była kwestia delegowania rzeczy, szczególnie z takim nastawieniem na te rzeczy być może niezwiązane bezpośrednio z pracą, tak? Czyli nie mówię o pójściu na spotkanie albo stworzeniu, dołożeniu się do prezentacji, tylko na przykład mówię o tym, że mamy jakieś obowiązki domowe i jak bardzo ciężko nam jest zobaczyć, że zatrudnienie kogoś, kto pomoże nam, nie wiem, w zrobieniu zakupów, co się wydaje takim, o Boże, rączki ci odpadną, jak pójdziesz do galerii handlowej i poświęcisz 2 godziny na chodzenie, co ty taki jesteś, nagle pan szlachcic, że potrzebujesz parobków do tego, żeby ci pomagali w prostych rzeczach, ale z drugiej strony, jak sobie człowiek usiądzie i zrobi listę takich rzeczy, które może poprosić o pomoc, o wykonanie za niego, i ile kosztuje jego czas, co bardzo rzadko ludzie sobie to uświadamiają, bo oczywiście dla klienta to sobie robimy kategorię, tak, pod tytułem to jest mój koszt, ale to też się odnosi do innego fragmentu twojej książki, który napisałeś, że nie masz szacunku, chyba tak to brzmiało, do osób, które robią spotkanie z 9 osobami i to spotkanie oczywiście jest durne, nic nie wnosi, ale czas zmarnowany to jest 9 razy godzinna stawka tych wszystkich osób w pomieszczeniu. I to do mnie dotarło z taką bardzo dużą siłą, że są nawet takie specjalizacje, które być może kosztują i 200, i 300 zł za godzinę, na zasadzie pomocy w czymś, nie wiem, zarezerwowaniu wycieczki, przeprocedowaniu jakiegoś wniosku, nadal to jest opłacane. Pod koniec dnia posiadanie tej godziny wolnego czasu, jeżeli możesz to zagospodarować i zrobić to, i wziąć tą godzinę i zastosować ją w swoim biznesie, no to to ma fundamentalnie inny, to jest mnożnik razy dwa, razy trzy, a może większy. Więc przestajemy wtedy myśleć o tych pieniądzach jako o znowu, o Jezu, 200-300 zł to ma jakąś wartość, tylko to jest fundament do tego, żebyśmy zrobili coś taki o wiele lepiej, o wiele szybciej, o wiele wyżej. To jest strasznie ciężkie w uświadomieniu sobie. Do mnie dotarło, jak właśnie jechałem tym pociągiem, że Boże, normalnie to bym powiedział absurd, no przecież to są pieniądze, których mogę nie wydać i mieć, ale jesteś na takim poziomie, że wiesz, że godzina twojego czasu po prostu jest olbrzymim efortem.
Mhm. To 100% tak jest, jak ci się wydaje. Mało tego, nawet chyba bardziej. No bo pamiętajmy, Carlbeck pracuje z zarządami. Bardzo często to są ludzie, którzy są naprawdę, naprawdę majętni. Mają szalone portfele inwestycyjne, szalone samochody, fenomenalne hobby. I czasami ci ludzie do nas przychodzą, bo coś jest nie tak, ale oni nie potrafią do końca jakby uchwycić, o co im chodzi, więc przychodzą z tym, że nie wiedzą, o co im chodzi. No i diagnozujemy ich wtedy i w zakresie menedżerskim ja ich na przykład wtedy często pytam: słuchaj, a ilu masz raportów? No tak z 12 bezpośrednich. Dobra, a jak często masz z nimi one-on-one? No tak na ogół raz w miesiącu, czasami rzadziej. Aha, a jak się nazywa twoja asystentka? No nie mam. A kto sprząta twoją chatę? No moja narzeczona. I trochę się kurde o to kłócimy cały czas, że ja tego nie robię. Aha. No i w tym momencie już generalnie wiemy, co tam u ciebie, jeżeli chodzi o twoje umiejętności menedżerskie, delegowania i tak dalej. I nie musimy ci zadawać pytań w stylu: a to ty jesteś dobrym menedżerem? Masz jakieś problemy menedżerskie? No bo wiadomo, że masz.
Tak, masz podstawowe. Fascynujące jest to, jak często, gęsto ja się na tym złapałem, czasami próbując sobie jakoś w pewien sposób wytłumaczyć, zredukować mój dysonans poznawczy związany z funkcją, to się tak nazywa ładnie, mentora, osoby, która spotyka się z innymi osobami i doradza im, ale tak naprawdę w wielu wypadkach to jest słuchanie. To jest bardzo bliskie temu, czym jest zawód psychologa. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że to nie jest potrzebne wykształcenie kierunkowe i tak dalej, tylko ludzie mówią te rzeczy, tylko oni je wypowiadając kompletnie nie mają pojęcia, nie zagłębiają się w sens tych wypowiadanych słów, dlatego że oni dokładnie sami wiedzą, tak jak podałeś przykład, co się buduje najpierw na działce, którą kupujesz, płot, czy jest będąc menadżerem zarabiający 20 tysięcy, jest ci głupio i żal 200 zł na wynajęcie kogoś do posprzątania twojej chaty. No pewnie, że tak, bo przecież dlaczego miałbyś komuś płacić za to, skoro twoje skarpetki tu rzucisz, tu jeszcze rondelek i po 3 godzinach chata lśni. Ale to pokazuje, jak w ogóle my nie rozumiemy takich podstawowych elementów, dopóki ktoś nam się nie każe zatrzymać, powiedzieć: a ile kosztuje twoja godzina w konsultingu i za ile ty ją sprzedajesz? Za 1000 zł. Czyli chcesz mi powiedzieć, że za 200 zł to ty nie wydasz, żeby ktoś ci posprzątał, ale zainwestujesz 1000. Halo? I nagle: o matko, o kurde, on ma rację, ale te momenty aha albo wow następują bardzo rzadko, bo my nie mamy szansy na tym skupienia. I to jest fundamentalna, moim zdaniem, potrzeba, ja to nazywam przebijaniem intelektualnej piłeczki i często, gęsto zdarza mi się, że to są rozmowy czasami o niczym, to znaczy to nie jest tak, że panie Arturze, spotkajmy się pogadać o moim cashflow, tylko to jest takie, wiesz co, nie wiem, byłem na nartach, coś się zadziało, kupiłem samochód, córka idzie do liceum i tak dalej i z tej takiej rzuconej siatki różnych rzeczy, które się wydarzyły, nagle się okazuje, że tam są takie touchpointy, które się powtarzają. Ktoś nie umie podejmować decyzji na bazie oceny swojego czasu i to mu zaważa na wszystkich innych decyzjach, które się finałowo nazywają bycie osobą zarządzającą, czyli on powinien to mieć w pakiecie, ale on tego nie ma, ba, i on tego po prostu nie widzi.
No, dodałbym do tego dwie rzeczy, bo się bardzo zgadzam, czyli zadawanie pytań. Bardzo częstym case'em jest sytuacja, w której ktoś na przykład teoretycznie mówi, że nie wie, co ma zrobić. No i wtedy można mu zadać moje ulubione pytanie: słuchaj, a jakby tu wjechał dobry fundusz private equity, to co on by zrobił? No, zwolniłby najgorszych handlowców, wywaliłby nierentownych klientów, doładowałby w marketing i zwiększył pricing. No, to jest dobry plan. I nagle się okazuje, że wiadomo, co trzeba zrobić. I nie trzeba tym ludziom za bardzo podpowiadać. Czasami wystarczy im zadać jedno dobre pytanie. A druga rzecz to jest to, że jak robisz to seryjnie, na zasadzie faktycznie 5 koli dziennie przez 5 lat, to okazuje się, że zaczynasz niejako widzieć przez ściany, bo ten gościu, który właśnie do ciebie przyszedł z tym problemem, jest właściwie prawie tym samym gościem, który był u ciebie 3 tygodnie temu, tylko problem jest troszeczkę inny w troszeczkę mniejszej firmie. I mówisz mu, wiesz co, to ostatnio to rozwiązywaliśmy tak, tak, tak i tak. Co o tym sądzisz? I on mówi, wow, jakby faktycznie nie pomyślałem o tym, a to jest oczywiste. No teraz, jak już o tym usłyszałeś, to jest oczywiste. Więc pytania i po prostu otrzaskanie się w praktyce też często pomaga, bo klienci mają bardzo często przeświadczenie o unikalności ich własnej sytuacji. Nie w znaczeniu, ja jestem taki genialny, tylko nikt nie miał tak źle, jak ja mam teraz. I z tego miejsca mogę was zapewnić, miał, spokojnie.
Tak, wszyscy przechodzili podobne problemy, szczególnie jak jesteście małą spółką. Na początku jest problem, jak się utrzymać i nie zapłacić za prąd. Potem jest problem, jak zrekrutować kilka nowych osób. Potem jak wynająć fajny, tani, duży office, a potem jest powtarzające się tysiące rzeczy. Absolutnie się zgadzam. Problem chyba też jest podobny, mam wrażenie, w biznesie, jak i w życiu naszym codziennym, że my dopiero dojrzewamy jako Polacy do podejmowania decyzji wspieranych za pomocą ekspertów, to znaczy kiedyś przyznanie się do tego, że chodzisz do psychologa, było uznawane za po prostu jakąś porażkę. Znaczy byłeś świrem, chodzisz do psychiatry, masz jakieś problemy psychiczne, gościu, to ja się w ogóle z tobą nie chcę tutaj kolegować, nie będę z tobą jadł obiadu, bo ty możesz mnie zadźgać. Teraz jest to normą i mam wrażenie, że powoli też w biznesie przechodzimy do takiego poziomu, że mówimy tak, ja konsultuję moje decyzje z właśnie specjalistą o sprzedaży, z kimś, kto dba o mój wizerunek. Mamy firmę, która dba o to, żebyśmy po prostu nie popełniali błędów w jakimś tam wymiarze publicznym i tak dalej. Bo teraz dopiero zaczynamy doceniać to, że my nie jesteśmy po pierwsze omnibusami, a po drugie to, co powiedziałeś, te błędy są powtarzalne i problemy, które występują, są z nimi związane, również ktoś już been there than that, jak to mówią anglosasi, i to absolutnie nie jest niczym złym powiedzenie, hej, pomóż mi w rozwiązaniu tego strasznego problemu, który się nazywa, czy ja mam tą panią zwolnić, czy nie. Czy mam pożegnać się ze wspólnikiem, czy mam pójść do sądu, czy mam po prostu pójść na ugodę i tak dalej. Absolutnie czasami potrzebują takiego delikatnego pusha, takiego po prostu jednej rozmowy przy przysłowiowym piwie czy herbacie na zasadzie, hej, a co byś zrobił na moim miejscu? I ktoś mówi, bierze twoje wypowiedziane zdanie i mówi je, dokonuje trawestacji i mówi, ale ty sam to powiedziałeś. O cholera, czyli ja znałem odpowiedź na to pytanie, na ten rozwiązanie tego problemu, tylko nigdy nie chciałem się usłyszeć.
No, jakby jest jeszcze jeden mnie bawiący paradoks w tej kwestii psychologicznej, to znaczy w Polsce alkoholikiem zostajesz dopiero wtedy, gdy zaczynasz się leczyć. I wydaje mi się, że ten moment korzystania z zewnętrznej ekspertyzy też ma takie swoje choroby dziecięce, to znaczy jest ogromna ilość ludzi w Polsce, która mieni się ekspertami, ale jeszcze nie zostali zweryfikowani. I w związku z tym jakby głęboko kibicuję temu rynkowi, żeby on trochę dojrzał, no bo bardzo wielu ludzi korzysta z ekspertów i dostaje nie tą ekspertyzę, którą powinna dostać. Wydaje mi się, że to kiedyś minie, no ale wydawało mi się tak już 5 lat temu, a na razie to jeszcze nie nastąpiło, więc trzymam kciuki za weryfikację tego rynku, bo jest nadal bardzo wielu bieda coachów, nie zawsze się tak nazywających, którzy naprawdę nie dowożą tych rezultatów, których klienci sobie życzą i klienci dowiadują się o tym dopiero po czasie. No ale mam nadzieję, że jakby także ta rozmowa jest cegiełką w kierunku tego, żeby było lepiej.
Czy wiesz, myślę, że absolutnie też podpisuję się obiema kończynami pod stwierdzeniem, że fajnie by było, żeby rynek oczyścił się, czy był oczyszczony z osób, które mienią się albo czasami wręcz nawet szkodzą, nie tyle, że nie dostarczają wartości, co po prostu psują biznesy. Tylko wiesz co, ja dochodzę do, w tym roku będę stuknie mi 50 i Czasami też mam taką refleksję, że to też jest niestety pewna walka z wiatrakami, to znaczy mamy taką, a nie inną sytuację, w której znam osobę, która była prezesem spółki giełdowej, została oskarżona przez prokuraturę, została skazana, siedziała w więzieniu, a obecnie prowadzi firmę konsultingową doradzającą spółką. I absolutnie nie pomija tego faktu, że była osobą skazaną z, nazwijmy to wprost, gdyby doradza w tym zakresie, z czego została skazana. To znaczy, to nie jest wyciąganie wartości z tego, że ja wam powiem, czego nie robić, tylko odwrotnie. To jest ten gość twierdzi, że ma po prostu wiedzę za to, a prokuratura twierdzi, że dokonał oszustwa i na wielką skalę manipulacji giełdowej. Więc mnie już nic nie zdziwi. W sensie kiedyś myślałem, że tak wiesz, wystarczy komuś na przykład napisać: hej, nie masz racji, twoja wiedza jest bardzo nikła, zresztą tutaj mam informacje z pierwszej ręki, to tutaj nie, nawet jeżeli media społecznościowe potrafią niestety wykreować bardzo dużą grupę osób i niestety bardzo ciężko jest tą grupę osób zdyskredytować, wskazać i żeby ktoś od tych osób się odwrócił, no to trochę tak jak Donald Trump mówiący bardzo gorzko, ale moim zdaniem niestety bardzo prawdziwie, że on to właściwie mógłby wyjść i na Piątej Alei, czyli takiej bardzo znanej, ikonicznej, nowojorskiej, dużej ulicy, dokonać morderstwa w biały dzień w świetle reflektorów i nie straci przez to żadnego swojego wyborcy. Dlatego, że pewnie Fox News pokazałby to jako spisek liberałów, demokratów, inne media pokazałoby to spinując tą historię zupełnie inną stronę, więc ludzie, którzy mienią się ekspertami od sprzedaży i restrukturyzacji spółek i w ogóle są omnibusami, mam wrażenie, że mają swoje miejsce w piekle, natomiast trzeba po prostu robić swoje. Trzeba robić swoje, dowozić i mówić: trudno, z tym panem, z tą panią po prostu nie sugerujemy mieć kontakt, bo ona popsuje panu. Natomiast cóż, tak, no, ma swój profil, dużo lajków, pisze fajne teksty, no a że ich spółka ma problemy właśnie w prokuraturze, ten pan ma oskarżenie, no to pewnie o tym już napisał.
A dwie obserwacje na temat, jedna żartobliwa, lojalnie ostrzegam, żeby potem nie było w komentarzach jazdy, druga już na poważnie. Ta żartobliwa jest taka, że jest taka definicja eksperta, że to jest człowiek, który popełnił wszystkie błędy w wąskim obszarze. No i ja nie wiedziałem o tym, że jest taki case, o którym właśnie powiedziałeś, co prawda bez szczegółów, ale właśnie zdałem sobie sprawę, że ja nie spełniam tej definicji eksperta, no bo nie siedziałem.
Nie miałeś jeszcze skarżeń prokuratora, prokuratorskich?
Nie, no właśnie nie. Jakoś się nie złożyło, być może sukcesja była w porę.
Panie Bartoszu, to w takim razie tak. Faktycznie to pana kolejna spółka powinna zaliczyć ten efekt. Znaczy, że wtedy trochę wiesz, jak z tą ilością osób cię hejtujących. Wtedy dopiero rozumiesz, na jakim jesteś poziomie, jeżeli już w końcu masz te zarzuty prokuratorskie, znaczy, że twoja spółka naprawdę jest duża.
A druga, już na poważnie, to nie jest tak, że ja bym polemizował z twoją opinią na temat social mediów, bo tu podzielam. Ja bym polemizował z tym, że kiedyś było inaczej. Na zasadzie też było strasznie dużo głupot w gazetach i polecam na przykład mój ukochany, co prawda ze Stanów, nie z Polski, bo ten z Polski jest dobry, ranking Forbes 30 under 30, gdzie naprawdę, wiesz, okładki Forbesa z samym Bankmanem Friedem, z Elizabeth Holmes i tak dalej, i tak dalej. To nie jest recenzja Silicon Valley, bo tam w cap tablach było relatywnie niewiele Silicon Valley. U Bankmana było więcej, u Holmes było prawie w ogóle. No i wiesz, to raczej jest o tym, że media łykają historie, które są too good to be true, a historie too good to be true bywają właśnie takimi. Na ten temat zawsze się śmiejemy w Kazbegu, co robił Henry Kissinger w Radzie Nadzorczej Teranosa. To za co miał płacone? Nic.
Dokładnie tak. Znaczy miał siedzieć i pokazywać swoją twarz albo inaczej. Jego twarz była pokazywana na zasadzie: hej, mamy Henry'ego Kissingera, co może pójść źle? Myślę, że ten element moglibyśmy rozwijać, szczególnie po fali problemów i Worka, różnego typu innych wpadek, które scena technologiczna amerykańska ostatnio po prostu wręcz nawet powiedziałbym, że masowo potrafi generować. Chciałbym już na koniec wrócić do twojej książki. Przypomnijmy, że jesteś autorem książki 101 technik dla zarządzających, poradnik dla przedsiębiorców i menadżerów i od razu po raz kolejny powiem, to nie jest tak, że ta książka jest tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców i menadżerów. Odwrotnie. Moim zdaniem powinno czytelnikami, czytelniczkami tej książki powinny być osoby, które, uwaga, mają nawet jakieś małe projekty. Nawet niech to będą projekty naukowe. To nie chodzi tylko o to, że musicie generować pieniądze, komercjalizować coś. Nie, być może zastanawiacie się nad tym, jak lepiej poukładać swoje życie. Albo odwrotnie, jesteście pracownikami, pracowniczkami podmiotu, który się szybko rozwija, jest startupem i chcielibyście zobaczyć, czy na przykład nie da się poprawić waszych relacji z przełożonymi, między sobą, w ogóle w strukturze spółki. Także książka naprawdę moim zdaniem jest wielopoziomowa. Bartku, czy jest jakiś fragment tej książki, z którego jesteś szczególnie dumny, który tak bardzo mocno rezonuje z tobą, już nawet tak, jeżeli widzisz tą książkę jakąś skończoną, jakieś skończone dzieło, to mówisz, kurczę, no to jest, ale ten fragment, ten element, ten rozdział to jest po prostu majstersztyk.
Ostatni, bo on jest bardzo na kontrze do wszystkich pozostałych. Nie powiem wam, co jest w ostatnim rozdziale, bo zrobiłem taką sztuczkę. Ponieważ to jest sprawdzona książka, to uznaliśmy, że wypuścimy ją za darmo w PDF-ie. I jak ktoś będzie chciał, to sobie ją kupi w papierze. Jak nie będzie chciał, to może ją całą w PDF-ie przeczytać albo nie przeczytać. W związku z czym, jak jesteście ciekawi, co jest w ostatnim rozdziale i dlaczego jestem z niego najbardziej dumny, to możecie sobie od 17 kwietnia ściągnąć PDF-a za darmo.
Ja zresztą umieszczę, kiedy będziemy już publikowali na Spotify'u, to będzie to link do tego oczywiście widoczny w opisie. Jest, żeby wam troszeczkę, bo Bartek nie chce powiedzieć, ale troszeczkę zaspoiluję. Tak, myślę, że ostatni fragment jest bardzo ciekawy, ponieważ faktycznie on jest taki wywracający trochę wszystko, co się zadziało w trakcie poprzednich, czy też czytając. Byliśmy kierowani, szliśmy, a tutaj nagle dostajemy takiego zonka. Powiem inaczej, bardzo mi się ta książka podoba, bo jestem czytelnikiem różnego typu deep worków, siły nawyków, atomowych nawyków i tak dalej. No jestem takim trochę sucker for this kind of content i tu się nie rozczarowałem, to znaczy po raz kolejny powiem, zdarza mi się widzieć pozycje różnych osób, książki, e-booki, wydawnictwa papierowe, wydawnictwa elektroniczne, różnych osób, które mienią się ekspertami i widać, że to jest po prostu powierzchnia, na której się rozsmarowane do nanometrów jakieś porady zaczytane z innych blogów i innych podcastów i to jest słabe. W przypadku książki Bartka macie wiedzę, która wynika z doświadczenia i to po prostu widać, słychać i czuć. I to jest ta fundamentalna różnica, że jeżeli naprawdę chcecie w tym roku, czy też macie mało ilość slotów na czytanie, co niestety welcome to Poland zdarza się, to sugerowałbym, żeby właśnie ta książka Bartka była waszym wyborem, a nie koncentrujcie się na jakichś lśniących, super fajnych osobach, które gdzieś tam publikują w social mediach, bo tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, przynajmniej tak staraliśmy się to wam pokazać, że fajnie jest jednak, żeby pod koniec dnia treści, które czytacie, były tworzone przez ludzi, którzy mają doświadczenie, żeby one nie były tworzone tylko i wyłącznie na podstawie jakichś innych komunikatów, bo wtedy po prostu zgodnie ze starą, znaną zasadą z programowania garbage in, garbage out, nie dostaniecie żadnej dodatkowej wartości. Bartku, pytanie na koniec. Czy w takim razie, jeżeli ktoś kupi tą książkę i ją przeczyta od deski do deski, te 164 strony plus zdjęcia, to czy twoim zdaniem na przykład będzie to, ta osoba będzie gotowa do tego, żeby na przykład, nie wiem, założyć własną firmę, założyć startup?
Nie sądzę. Nie sądzę, żebym spotkał kiedyś kogoś, kto był tak naprawdę gotowy do założenia swojej firmy albo startupu. Ja na pewno nie byłem. To raczej jest to, że robisz to nie dlatego, że to jest trudne, tylko dlatego, że wydawało ci się, że to jest znacznie łatwiejsze, no ale teraz już to zrobiłeś, więc już w tym jesteś. I w związku z tym ta książka być może jest w stanie nieco obniżyć poziom trudności zarządzania ludźmi. I w startupach jest tak, że te wszystkie prawdziwe problemy, to one nie wynikają z tego, że technologia jest trudna albo robimy coś na krawędzi możliwości czy poznania, Poza może tam, nie wiem, SpaceXem, gdzie faktycznie nie wiadomo, czy im się uda do końca dolecieć do Marsa. Ale zdecydowana większość z nas nie robi kolejnego Starshipa. I co za tym idzie, te problemy, które naprawdę są trudne w startupach, to są problemy z ludźmi. I o tym też jest ta książka, ale nie tylko o startupach. Więc myślę, że to jest raczej tak jak w grach komputerowych. Możesz przechodzić przez poziom, który sprawia ci szczególną trudność na poziomie hard i możesz też na poziomie medium. I raczej ta książka, przynajmniej aspiruje do tego, jest takim przerzuceniem poziomu trudności na łatwiejszy. Może to zrobi z ciebie trochę lepszego menedżera, ale raczej będzie tak, że przestaniesz potykać się o swoje nogi i to już jest dużo, patrząc na to, co się dzieje w polskich firmach.
Bardzo, bardzo ciekawe i fajne podsumowanie. Szanowni Państwo, jeżeli wytrwaliście z nami do tego momentu, a liczę na to, że tak, bo jesteście inteligentni, głodni wiedzy i przede wszystkim ciekawi świata, to waszym i moim gościem był Bartosz Majewski, eks-prezes firmy Casbeck, a obecnie debiutujący autor książki o tytule 101 technik dla zarządzających, poradnik dla przedsiębiorców i menadżerów. Bartku, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas i mądrości, porady, triki, które są również w tej książce, bo jak mówię, ja z niej skorzystałem i mam nadzieję, że spotkamy się jakoś niebawem przy okazji jakiejś konferencji, bo pewnie sezon się niedługo zacznie, to sobie jeszcze o tej książce w offline porozmawiamy.
Pewnie tak. Dziękuję Państwu, dziękuję Arturowi.